Rozmowy nocą.
Dobry wieczór, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj w audycji Rozmowy nocą wrócimy do tematu, który bardzo poruszył naszych słuchaczy. Rozwiniemy problem osób toksycznych. Dwa tygodnie temu dostaliśmy od Państwa sporo maili i SMS-ów z różnymi pytaniami dotyczącymi szczegółowych zachowań właśnie osób toksycznych. Postaramy się je dzisiaj w miarę możliwości czasowej rozwinąć, bo jak mówi mój rozmówca, przed osobami toksycznymi bronimy się w podobny sposób. Jednak rodzajów osobowości toksycznych jest kilka. Warto je znać, by szybko je rozpoznawać i wiedzieć, jak się zachowywać. Moim i Państwa gościem jest doradca psychologiczny Ewa Kuczkowska, autorka i prelegentka Akademii Dobrych Relacji. Dwa tygodnie temu rozmawiałyśmy o osobach toksycznych. Temat bardzo zaciekawił naszych słuchaczy, więc do niego wracamy, ale w innej formie, bo go po prostu rozszerzymy. Zanim zapytam o różne i typy osób toksycznych, bo takie padło pytanie od naszych słuchaczy, to jedno wydawało mi się takie dosyć ciekawe. Nasza słuchaczka zapytała, czy osoby bardzo pozytywne, ciekawe, inspirujące mogą być w jakimś stopniu toksyczne, bo ze spotkań z nimi wychodzimy bardzo zmęczeni, mamy podobne odczucia, po spotkaniu z osobą taką typowo toksyczną, o której opowiadaliśmy dwa tygodnie temu.
Na pewno bym tego nie zaliczyła do osób toksycznych, raczej do osób, które są dla nas uciążliwe, bo nie mają umiejętności odczytywania drugiego człowieka, czy on jego komunikatów niewerbalnych, że już jest nasycony, że tego jest za dużo, że już nie powinnam więcej mówić i po prostu emitują. Mm-hmm. I one są uciążliwe, ale nie nazwałabym tego toksycznością. Chętnie umieściłabym to w takiej jakby tabelce, która mi się pojawiła po naszej pierwszej rozmowie, że zaczęłam myśleć o, idąc tym tropem toksyczności, czyli trucizny, czegoś, co wnika w organizm na ogół z pożywieniem, to sobie tak ustawiłam, że są takie osoby, które nie są toksyczne, a mimo tego są dla nas trudne.
Chyba chodziło o to tej osobie, która zapytała.
Tak, to ja to spróbuję tu umieścić, bo myślę, że Państwu też to jakoś ureguluje to widzenie osób, żeby ich wszystkich nie lokować właśnie wśród osób toksycznych, bo to jest naprawdę grupa, która jest na tyle dojmująca, że ją rozpoznamy od razu. I tak jak jest pożywienie, które jest niesmaczne w ogóle. Bo jest po prostu niesmaczne i wszystkim nie smakuje. No to analogicznie do tego będą osoby takie, z którymi nikt nie ma ochoty na dłuższe kontakty, bo są gadułami, bo są nudziarzami, bo przerywają, jak się mówi, po to, żeby opowiedzieć niby dowcip, ponieważ uważają, że są bardzo dowcipne. Są po prostu takie męczące. To bym powiedziała i każdy się z nimi męczy, ale to nie jest toksyczność. Drugie bym powiedziała, że pożywienie niesmaczne dla mnie, że mi ono nie smakuje.
Czyli
że,
z naszej perspektywy.
Z mojej perspektywy. Ja akurat nie lubię tego typu osób. Czemu to tak podkreślam? Żeby zanim się umieści tę osobę już w tym schemacie toksyczności, kiedy już właściwie ja mogę tylko stosować strategie obronne, to żebym zobaczyła, a być może ja po prostu nie lubię takich osób. I wtedy mogę więcej dowiedzieć się o sobie, o swoich preferencjach, o swoich niemożnościach, o swoich jakichś być może zranieniach, które powodują, że ja dostałam taką dawkę na przykład, nie wiem, osób, które ciągle miały jakieś uwagi, że jak trafiam w kontakcie teraz jako dorosła osoba, to bardzo mały mam poziom akceptacji na coś takiego.
Skąd może się to u nas brać? Z naszych jakichś, nie powiem, że traum, bo to może za duże słowo, ale z jakichś doświadczeń życiowych?
Bardzo często z tego, albo też z tego, że mamy przeciwne usposobienia niż tamta druga osoba i nam to nie pasuje, nie? Że to jest na przykład, my jesteśmy bardzo introwertyczni, spokojni, a druga osoba jest ekstrawertyczna, wychodzi w naszym kierunku, my się cofamy, ona jeszcze bardziej wychodzi. Nam to nie pasuje, dlatego że jest tak odmienne i jakoś powoduje u nas dyskomfort. Ale wracając jeszcze do tej analogii z pożywieniem, bo może być taka też sytuacja, że jakiś rodzaj pożywienia jest szkodliwy dla mnie, bo mam alergię, prawda?
Tak może być też z osobami?
Tak, no właśnie. To będzie silniejsze niż to niesmaczne dla mnie, bo to mi naprawdę szkodzi. I tutaj chyba lokuje się to, o co pani zahaczyła, jakiś rodzaj już dojmującego wydarzenia z dzieciństwa, jakichś sytuacji traumatycznych, które ta osoba we mnie to budzi z powrotem i to mi szkodzi. Inne osoby sobie z tym radzą, bo nie mają tego typu zranień, uszkodzeń. No i dopiero czwarta grupa, powiedziałabym, to jest ta żywność szkodliwa w ogóle. Grzyb jakiś trujący, muchomor, on będzie trujący dla każdego. I to, tworząc analogię, to są osoby naprawdę toksyczne i one są szkodliwe dla każdego.
Pytanie drugie, które też zostało zadane przez naszych słuchaczy, myślę, że możemy je rozłożyć na części pierwsze, bo ono jest dosyć duże. Chodzi o typy osób, które są toksyczne, bo ich jest dużo. Dyktatorzy, kontrolerzy, krytykanci. Jak możemy to podzielić i czy możemy pokrótce, bo nie damy rady w całej tej audycji, ale troszeczkę scharakteryzować każdą taką osobę?
Ja mam wrażenie, że strategia, tak jak mówiłam w poprzedniej audycji, ona jest taka sama do nich wszystkich. Że chronimy swoich granic, że nie pozwalamy się kontrolować, że pilnujemy swojego współczucia, że nie dajemy sobie implikować poczucia winy takiego niewłaściwego, to znaczy niezwiązanego z tym, że ja naprawdę coś złego zrobiłam. Więc nie ma chyba potrzeby takiego specjalistycznego nastawienia się, że ja muszę rozpoznać, co to jest za typ, żeby reagować. Nie, wystarczy nam, że rozpoznajemy, że ta osoba po prostu jest taką niestety osobą trudną i stosuje te strategie, które stosuje. Natomiast być może omówienie niektórych z tych typów, które najczęściej występują, pomoże nam zidentyfikować, że mamy do czynienia z osobą naprawdę toksyczną, nie tylko uciążliwą, nie tylko dla mnie trudną, ale właśnie taką toksyczną.
Takie najczęstsze osobowości to jakie?
Jak pani sądzi?
Krytykanci?
Tak.
Tak, naprawdę?
Tak, są mocno obecni i myślę, że jest dużo osób, które dopiero aplikują do tego, by być toksycznymi i bardzo ćwiczą to krytykanstwo, co wydaje mi się, że warto byłoby to u siebie zauważyć i troszeczkę powstrzymać, bo rzeczywiście krytykanci, oni z jednej strony znajdują wszystko nieprawidłowe u nas i nas o tym powiadamiają, ale też oni widzą negatywnie świat.
Czyli wszystko wokół krytykują.
Szukają po prostu rzeczy, które są według nich albo nawet obiektywnie niewłaściwe. Natomiast jeżeli by się spojrzało na procentowo, ile rzeczy jest dobrych w świecie, a ile takich, które wolelibyśmy, by się nie zdarzały, no to ta przewaga jest przeogromna tych dobrych rzeczy. Natomiast koncentrowanie uwagi na tych, które są niewłaściwe, powoduje u tych osób oraz u tych, których zdołają zarazić tym spojrzeniem, ignorowanie całego dobra. To bardzo często wynika z lękowości, że ktoś obawia się, że życie go jakoś czymś złym zaskoczy. W związku z tym ciągle skanuje. Tak, ale mi to przypomina, tak sobie pomyślałam, że to by było tak, jakby ogrodnik wchodził do swojego pięknego ogrodu i patrzył tylko, czy są jakieś insekty. Nie widzi ani krzaków róż, ani tego wszystkiego, co wokoło jest piękne, tylko widzi to, co powinien usunąć. To nie znaczy, żeby tego nie widzieć, ale nie koncentrować na tym uwagi.
Ale zaciekawiło mnie to, co pani powiedziała. Czy krytykanstwem da się zarazić?
Ja myślę, że w jakiś sposób można to sprzedać, taką wizję świata. Ja bym to, jeśli pani pozwoli, połączyła z malkontenctwem. Z malkontenctwem i z postawą lękową wobec świata, że świat jest zagrażający. Bo tu mogą być dwie ścieżki jakby. Ja krytykuję wszystko, ponieważ ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej, jak powinno być. Konflikt na Bliskim Wschodzie rozwiązałabym raz, dwa, robiąc przy tym pierogi na przykład. Wszystko to wiem, dlatego krytykuję. To troszeczkę przypomina takiego kibica, który ma duży brzuszek i wie doskonale, że tamten to źle zagrał i zagrałby to lepiej. Więc ten rodzaj spojrzenia na świat właśnie ma takie podszewkę taką, że ja wiem lepiej, jak powinno być. W związku z tym skanuję i patrzę, czy wszystko jest według tego mojego wzorca. Może być też takie, że to jest lękowe pod tytułem ja się boję świata. I przez to szukam rzeczy zagrażających. Ja je mogę krytykować, ale ja je przede wszystkim doświetlam. Pokazuje wszystkim. Jest coś takiego, to mnie bardzo zainteresowało, takie pojęcie pesymizmu obronnego.
O!
Że jeżeli ja będę dostatecznie długo myśleć o tym, co się złego może stać, to się nie stanie. To jest myślenie magiczne, ale kryje się w tym też racjonalne myślenie. Jeśli ja będę o tym cały czas myślała, to ja się lepiej przygotuję na ten moment, kiedy to się stanie i lepiej sobie w tej sytuacji poradzę. I to wygląda na racjonalne, dopóki się nie spojrzy na to, że życie płynie, a ja w tym czasie się cały czas zbroję i siedzę w schronie. Żal jest tych osób, dlatego że w tym czasie życie płynie, jest piękna pogoda.
I tracą.
Tak. Ja kiedyś powiedziałam taki przykład. Wyobraźcie sobie Państwo, dwie osoby, które mają w rodzinie zachorowanie na raka. I jedna osoba cały czas się boi tego. Boi się latami, robi badania, no, zabezpiecza się w przeróżny sposób. Ciągle jest to taką podszewką jej życia. A druga robi badania, kiedy musi. I w pewnym momencie, nie wiem, po 10 latach, obydwie zachorowały. Którą by się chciało być? One są obydwie w bardzo trudnej sytuacji. Ale jedna żyła, a druga czekała. Tak. Więc to jest jeden z takich typów.
A jakie jeszcze są bardzo popularne? Albo no, może bardziej popularne od innych?
Wydaje mi się, że też osoby, które chcą mieć wszystko pod kontrolą.
Czyli kontrolerzy tacy?
Kontrolerzy. I tam są też dwie ścieżki, bo może być to kontroler apodyktyczny, czyli taki, który kontroluje, ponieważ jest przekonany, że wie wszystko lepiej od innych i narzuca im swoją wolę. I tam to jest taka właśnie ścieżka władzy. Ale może być też kontroler taki, który boi się, że jeżeli nie skontroluje wszystkiego, to życie się wymknie spod kontroli. Tam jest dużo perfekcjonistów. Wtedy jest to materiał na taką osobowość nieelastyczną, która okopuje się w takich swoich zwyczajowych zachowaniach, myśleniach, boi się innego spojrzenia na jakąś sytuację, ponieważ obawia się utraty kontroli. Przy tych kontrolerach też często następuje duże zmęczenie też dla nich, bo oni nie delegują obowiązków.
Na siebie biorą?
No, bo on
zrobi lepiej.
Bo albo zrobi lepiej, albo boi się, że pani tego nie wykona dobrze. I trudna jest współpraca z taką osobą, jeśli właśnie to jest lękowe, bo ona zmuszona da pani coś do zrobienia, ale będzie stała nad panią i sprawdzała, czy to jest wykonane dokładnie. Nie, czy jest dobrze. Tylko czy jest wykonane tak, jak ona uważa, że powinno być. Nie? Chciałam zaznaczyć, że przy wszystkich tych osobach bardzo służy asertywność, ale ta asertywność prawdziwa, bo bywa tak, że asertywność jest mylona po prostu z takim aroganckim zachowaniem i z takim moje na wierzchu, że ja zawsze na swoim postawię moje, ja mam ostatnie słowo, to nie jest asertywność. Podstawą asertywności jest bardzo duży szacunek do siebie, i taki sam do drugiej osoby. W związku z tym ja ujawniam pewne rzeczy, ale cały czas w tym nastroju szacunku. I to pozwala nam też stawiać granice. Jeśli ktoś...
I odsunąć się lekko.
Odsunąć się lekko albo powiedzieć, słuchaj, to na mnie dobrze nie działa, jeżeli ty nie dajesz mi zrobić po prostu tego, tylko sprawdzasz wszystko po kolei. Zaufaj mi i poczekaj, jak ja to skończę.
A taka osoba toksyczna będzie potrafiła zaufać?
Będzie jej ciężko. Ale przy tych lękowych jest szansa, że jeżeli my jakoś spróbujemy zmniejszyć ten poziom lęku, to że ma szansę, żeby z tego wychodzić. Bo tak jak mówiłam poprzednio, na pewno nie myślę o tym, żebyśmy pracowali nad osobami toksycznymi, żeby one nie były toksyczne.
No nie.
Nie. One nie biorą odpowiedzialności za swoje zachowania i uważają, że jeżeli coś jest nie w porządku, to coś lokuje się na zewnątrz, w rzeczywistości, w sytuacji lub w innych ludziach. Dlatego one nie będą siebie modyfikowały, więc nie ma ich co do tego namawiać. Natomiast wydaje mi się, że dobrze jest być blisko siebie i zachowywać się spokojnie, asertywnie, pilnując granic, nie tracąc życzliwości do tej osoby, nie jakiegoś ciepła wielkiego, bo to by było za trudne, ale takiego szacunku dla tej osoby. I że wtedy jest szansa, że chociaż chwilowo ktoś zacznie zachowywać się inaczej, ponieważ nasza postawa jakby odkształca jego postawę. Nie pozwala mu...
Dobro zwycięża.
Trochę ma wpływ, nie? Nie może, bo dobro nie jest inwazyjne, więc nie może tam napaść na tą osobę i ją przemienić.
Ale leciutko przesunąć?
Widzę, że też panią to pociąga. Leciutko może coś tam się dobrego wydarzy.
krytykanci, kontrolerzy i trzeci taki dość wyraźny...
Manipulanci.
Manipulanci.
To są ci, którzy nigdy nie wyrażają rzeczy wprost, natomiast manipulują, tworząc takie komunikaty, które nas mają poprowadzić do tego, żebyśmy sami myśleli, że tak powinniśmy albo chcemy.
Faktycznie dużo takich osób jest?
Czytałam taką książkę Mamo, to moje życie. I tam było opisane dużo takich przypadków, w których rodzic nie mógł pogodzić się z tym, że dziecko dorasta i że zaczyna wieść swoje życie. I chcąc przywiązać do siebie, przywiązywał po prostu poczuciem winy, bo jest obowiązek, nawet nie tylko obowiązek, po prostu jest miłość do rodziców. Jeżeli nie mam tej miłości, bo ona się nie wytworzyła, no to jakiś rodzaj przyzwoitości, prawda? Coś, co powoduje, że nie zrywamy tych kontaktów, nawet jak są trudne. Ale osoba manipulująca będzie próbowała dostać więcej, nie prosząc o to. Taki rodzic zamiast powiedzieć po prostu, wiesz, czuję się taka sama, czy mogłabyś mnie częściej odwiedzać, nie wyrazi tej prośby, na którą my mielibyśmy szansę albo się na nią zgodzić i wtedy wytwarzałoby się coś, o czym żeśmy rozmawiały kiedyś w poprzednich rozmowach, wdzięczność, co bardzo służy relacjom, albo mielibyśmy szansę powiedzieć w jasny sposób, dlaczego nie możemy częściej, akurat teraz, albo no cokolwiek, nawiązać jakiś kontakt. Natomiast jeżeli ta osoba będzie po prostu, nie wiem, ostentacyjnie wyciągać krople na serce, kłaść rękę, ciężko oddychać, a już musisz, ja rozumiem, masz swoje życie. I wtedy my wychodzimy, ale ręce mamy do kolan.
Z takim poczuciem, tak.
Tak. Bo i nawet nie możemy z tym zadialogować, bo jak zwrócimy się, ale to źle się czy nie zajmuj się mną. Myśl o sobie, jesteś młoda, przed tobą jeszcze życie i przede mną już nic. Cechą osób toksycznych jest często przesuwanie odpowiedzialności za jej życie i jej samopoczucie na drugą osobę. Że jak ty się nie zachowasz w taki sposób, albo będziesz, to ja będę się źle czuła, albo mi będzie źle w życiu. Czyli nie przyjmowanie odpowiedzialności za swoje życie.
Trudno racjonalnie do tego podchodzić, bo to też grają tu emocje.
A jak mocno, jak mocno. I szczególnie jeżeli chodzi o połączenie rodziców i dzieci, no to ktoś mi kiedyś powiedział, Ewa, oni wiedzą, gdzie masz ten guziczek, wiedzą, gdzie nacisnąć, nie? Oczywiście to dotyczy tylko szczególnych osób, to nie jest cecha rodzicielstwa, ale jeśli ono się tak jakoś źle potoczy i osoba nad sobą nie pracuje. I jeszcze jest coś takiego, teraz sobie przypomniałam, pani Alicjo, że zawsze na mnie robi takie wrażenie przykre, jak ktoś mówi o zachowaniach swojego rodzica jako o obciążających bardzo. Ja to słyszę i rzeczywiście one takie są. I są po prostu na skraju po prostu patologii. I pytam, jak to możliwe, że to się... A mama zawsze taka była. I wtedy mi się robi żal, dlatego że rodzina jest, dobrze skonstruowana rodzina jest takim jakby gniazdem miłości, w którym można przekazywać trudne informacje, że nie rób tak, bo to nas boli, tak nie jest dobrze, spróbujmy o tym porozmawiać, bo jeżeli jest ta otoczka miłości, to osoba nie musi się bronić, bo wie, że to nie jest oceniające. I żal mi, że ktoś wiedział, że w tej rodzinie ta osoba zawsze tak postępuje i po prostu wszyscy kładli uszy po sobie, bo to jest trudne.
Przez lata pewnie.
Tak, bo to jest trudne, nie? Szczególnie, że to dotyczy, to się powinno odbyć między dorosłymi, to nie dziecko reguluje. No więc to poczucie winy to jest główne takie narzędzie manipulatorów.
Chciałabym zapytać o kolejne, ale już nam czasu brakuje.
Ach.
To chociaż pokrótce.
Dobrze.
Wymienić, kto jeszcze może być taką osobą toksyczną, na co jeszcze możemy zwrócić uwagę?
Szukam, chyba nam się nawet udało wszystkich dotknąć takich.
To może na koniec przypomnijmy. Bo o szczegółach mówiliśmy 2 tygodnie temu i odsyłamy do strony internetowej. Tam tą rozmowę można przesłuchać całą, ale przypomnijmy jeszcze dla tych, którzy nie mieli okazji wtedy posłuchać, jak się bronić przed osobami toksycznymi, tak na koniec podsumujmy.
Dobrze, to ja powiem w takich krótkich punktach, bo tam było rozwinięcie. Jeśli możesz, dystansuj się. I tu chodzi nie tylko o dystans taki fizyczny, ale też o taką odległość psychiczną, psychologiczną, prawda? Pozostawaj zawsze w sferze faktów i konkretów, bo fakty i konkrety są jakie są, natomiast interpretacje już się tam zaczynają trudności. Nie dawać się wciągnąć w dyskusję, bo ta dyskusja bardzo szybko będzie manipulowana i ona szybko przejdzie w opinię i właśnie w interpretację. Rozmawiać tak, ale nie dyskutować, nie ujawniać rzeczy dla siebie ważnych, bo one mogą być wykorzystane, to jest niepotrzebne, nie? To nie jest jakaś zła postawa w stosunku do tej osoby. Ja po prostu wiem, że ona może tego źle użyć, więc tego nie daję. Chronić swoje terytorium, to co wspominałam, że chodzi też o swoje terytorium psychologiczne, czyli ja nie dopuszczam tak mocno, nie wpuszczam do swojego świata wewnętrznego. Jestem uprzejma, rozmawiam, uważnie słucham, odpowiadam, jestem szczera, ale nie wpuszczam do swojego wewnętrznego świata. Słuchając zarzutów i różnego rodzaju przykrych sugestii, które mogą być też podawane pod spodem manipulacyjnie, pamiętać, że ta osoba nie mówi o mnie. Ona mówi, jak widzi świat. To jest jej sposób widzenia. No i to, co mówiłam, żeby panować nad współczuciem do tej osoby. Możemy mieć, ale panować, żeby ze współczucia nie dać znowu do siebie dostępu, bo osoby toksyczne mają to do siebie, że ich nigdy nie zadowoli nasze ustępstwo.
Będą jeszcze bardziej.
Tak. Także antidotum typowe to jest stawianie granic, asertywność, humor, dystans, kontakt z pozytywnymi osobami, bo czasami trzeba po tym się odtruć, i opracowanie strategii na przeszłość. Jak się spotkam z tą osobą, już jestem zabezpieczona.
Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
Ja również.